Państwa. Mam nadzieję, że teraz już działa. Coś widocznie się musiało rozłączyć. Czy teraz jest OK? Putin zagłusza. No, lubię te Państwa komentarze. Mam nadzieję, że teraz jest OK, więc zaczynamy jeszcze raz poprawić. Tak, zdaje się, że działa. Dobrze. Doskonale, to jeszcze raz. Dzień dobry Państwu, 10 maja 2026 roku. Dzień po Paradzie Zwycięstwa w Moskwie, Paradzie Zwycięstwa w wielu, też paradach zwycięstwa w wielu rosyjskich miastach, ale jeśli chodzi o Moskwę, to najskromniejszej paradzie w historii. Co to nam mówi o sytuacji Federacji Rosyjskiej i co tak naprawdę w ostatnim czasie działo się na froncie? O tym dziś opowiem w tym live, ale nie tylko. Oczywiście zaczniemy od wypowiedzi Władimira Putina, która jest szeroko cytowana przez media z całego świata. Rosyjski dyktator stwierdził w sobotę, czyli wczoraj właśnie w Dzień Parady Zwycięstwa, że konflikt zbrojny w Ukrainie, oczywiście on użył określenia na Ukrainie, powoli dobiega końca. Oświadczył, że spotka się z prezydentem Władimirem Zeleńskim, jeśli dojdzie do zawarcia porozumienia pokojowego między oboma krajami. Dodał również, że rozważy wzięcie udziału w negocjacjach pokojowych z Europejczykami. I tutaj warto zwrócić uwagę, że zaproponował negocjatora, to miałby być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. No, to już zostało oczywiście skomentowane negatywnie, między innymi takie informacje z Niemiec płyną. Trudno sobie wyobrazić, żeby Schröder był tym negocjatorem europejskim, natomiast przekazuję Państwu to, jaki pomysł ogłosił Władimir Putin. I tu warto też zwrócić uwagę, że jesteśmy w trakcie trzydniowego rozejmu, rozejmu, który wynegocjowały Stany Zjednoczone, poinformował o nim Donald Trump. Ten rozejm rozpoczął się 9 maja, potrwa jeszcze, w tej chwili trwa, ma właśnie trwać od 9 do końca 11 maja, proszę Państwa, 3 dni. No i to jednocześnie wydarzyło się, to zawieszenie broni, na które zgodził się Wołodymyr Zeleński, niesie ze sobą taką dobrą informację dla Ukraińców, ma dojść także do wymiany jeńców 1000 za 1000. I to jest coś, co miało przekonać Wołodymyra Zeleńskiego do tego, aby zgodził się na takie trzydniowe zawieszenie broni. Wcześniej Rosjanie przygotowywali się na ewentualny atak na paradę, która odbyła się w Moskwie. Proszę Państwa, ściągnięto do Moskwy olbrzymią ilość systemów obrony przeciwlotniczej. Ściągnięto systemy, między innymi pancer, ale nie tylko. Właściwie wszystko to, co do obrony przeciwlotniczej mają Rosjanie, to ściągnięto. Ewidentnie przygotowywano się na ewentualny atak. Co o tym jeszcze świadczy poza użyciem tych, ściągnięciem tych systemów obrony przeciwlotniczej. Zresztą jestem ciekaw, jak to się przeniesie na sytuację w okolicach frontu, ale spodziewam się, że w tym wypadku będzie to wyglądało w ten sposób, że po tym już jak rzeczywiście ta parada się odbyła, to teraz Rosjanie przerzucają z powrotem ten sprzęt w stronę frontu. Ciekawe, czy uszczuplili swoje zdolności frontowe, czy ściągnęli z innych części Rosji te właśnie systemy obrony przeciwlotniczej. Na pewno obawiali się tych ataków, a o tym świadczą nie tylko przygotowania właśnie do obrony nieba nad Moskwą, ale także choćby to, że dziś miało być zablokowane nawet to, aby wysyłać SMS-y na terenie Moskwy, proszę Państwa. To była do tego stopnia panika i strach, że już nie tylko ograniczenia w internecie, o których mówi się coraz więcej, Telegram, Instagram, Facebook, o tym też porozmawiamy, bo śledziłem dzisiaj od rana, siedziałem i przeglądałem te materiały, które pojawiają się też w niezależnych mediach rosyjskich, ale także na Telegramie oczywiście, bo jak Państwo wiedzą, dużo na Telegramie rosyjskim siedzę i czytam różne wiadomości, które się tam pojawiają, żeby później Państwu to przekazać i myślę, że to jest naprawdę praca szkodliwa dla zdrowia, co się rzeczywiście na moim zdrowiu odbija, ale o tym może trochę później. Teraz sobie trochę żartuję, bo to akurat nie jest najtrudniejszy element mojej pracy, natomiast rzeczywiście na tym Telegramie jest dużo ciekawych informacji w ostatnim czasie z Rosji i też przygotowałem dla Was takie zestawienia, które zaraz przedstawię w dalszej części live'a, to znaczy Centrum Levada przygotowało takie badania, to jest niezależne centrum od wielu lat, chyba od 6 albo 9 roku rząd rosyjski uważa zresztą Levadę za element wrogiej propagandy, no a to jest właśnie rzeczywiście socjologiczne centrum, zresztą jego nazwa od właśnie nazwiska pierwszego rosyjskiego socjologa i Jurija Levady, z tego co pamiętam. I właśnie to centrum opublikowało nowe dane, cały czas to śledzi, widzicie tutaj na wykresie, poparcia dla wojny, poparcia też dla Władimira Putina, omówimy to sobie w dalszej części live'a. Więc najpierw jeszcze porozmawiamy o tym, co dzieje się na froncie. Teraz nie dzieje się nic, choć Ukraińcy twierdzą, że od początku tego zawieszenia broni Rosjanie naruszyli to zawieszenie broni ponad 1200 razy. To są te dane, które dzisiaj rano widziałem. Możliwe, że już ta liczba tych naruszeń jest większa. No a dodatkowo też, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że przed tym zawieszeniem broni mieliśmy serię nalotów na ukraińskie miasta, ale też warto tutaj przypomnieć, że 8 maja jeszcze Ukraińcy uderzali w cele głęboko na terytorium Rosji i nic dziwnego, że Rosjanie bali się, że w Dzień Parady Zwycięstwa 9 maja dojdzie do jakiegoś ukraińskiego ataku i do tego upokorzenia, można by powiedzieć, gdyby do takiego ataku doszło właśnie i Kremla, i armii rosyjskiej, właściwie całych wszystkich instytucji rosyjskich, gdyby rzeczywiście takie skuteczne uderzenie zostało przeprowadzone. I tutaj od razu powiem, że moim zdaniem to rozwiązanie, które mamy w tej chwili, to znaczy to zawieszenie broni, wymiana jeńców, to jest majstersztyk, jeśli chodzi też o propagandę ukraińską. Zaraz wam przedstawię dekret prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przeczytam wam to, co dokładnie opublikowano oficjalnie. Natomiast to jest najlepsze rozwiązanie, jakie mogło być ze strony dla Ukraińców. Bo pamiętajmy, że w poprzednich latach niestety, ale my mieliśmy różnego rodzaju naloty, uderzenia w te dni poprzedzające 9 maja, ale zawsze te parady dochodziły do skutku. I tutaj warto też zwrócić uwagę, że Rosjanie no nie pierwszy raz przygotowują się na to, żeby właśnie takie uderzenie ewentualne na Moskwę 9 maja odeprzeć, więc to przerzucenie dużej ilości uzbrojenia do Moskwy pewnie by nie pozwoliło Ukraińcom skutecznie zaatakować, choć nigdy nie mamy pewności. Tutaj ten znak zapytania także dla Rosjan na pewno jest czymś istotnym, to znaczy to, czy by się udało, czy nie. Gdyby się nie udało, to byśmy wiedzieli, że nie mają takich zdolności, a przypomnę, że w ostatnich miesiącach rzeczywiście Ukraińcy atakowali szereg celów, które wydawały się wcześniej poza ich zasięgiem, głęboko na terytorium Federacji Rosyjskiej. Przypomnę, że rafineria w Tuapse niedaleko Soczi była 4-krotnie atakowana. Tam mamy naprawdę sytuację już też nawet trudną, jeśli chodzi o kwestie właśnie biologiczne, bo spadał kilkukrotnie ten deszcz, czarny deszcz naftowy, więc Ukraińcy pokazywali w ostatnich tygodniach i miesiącach, że są w stanie właściwie uderzać tam, gdzie chcą, na terytorium Federacji Rosyjskiej, i to cele, które rzeczywiście są bardzo chronione przez armię rosyjską, one były atakowane i to skutecznie. Więc pojawiło się ryzyko ataku na paradę, no ale w wyniku działań między innymi prezydenta Donalda Trumpa i negocjacji udało się doprowadzić do tego, że doszło do tego 3-dniowego zawieszenia broni, które już mamy, które wielokrotnie zostało naruszone. I teraz pokażę wam dekret prezydenta Ukrainy, opublikowany chyba 8 maja, z tego co pamiętam, zaraz jeszcze spojrzę. Tak, 8 maja prezydent Wołodymyr Zełenski, czyli 2 dni temu, opublikował ten oto dekret i w tym dekrecie czytamy, będę wam tłumaczył, co tutaj jest napisane. Z humanitarnego metodu okresu z amerykańskiej strony, tak, 8 trawnia roku postanowiają. Czyli biorąc pod uwagę, można powiedzieć, prośbę amerykańskiej administracji, prezydenta Stanów Zjednoczonych, właśnie 8 maja 2026 roku postanawiam, zezwolić 9 maja 2026 roku na przeprowadzenie parady w Moskwie na terenie Rosyjskiej Federacji na czas parady z 10 godziny czasu kijowskiego rano, właśnie 9 maja 2026 roku. Tak, terytorialny rejon Czerwonego Placu jest wykreślony z planu zastosowania ukraińskich sił zbrojnych, czyli stosowania środków właśnie uderzeń, stosowania właśnie uzbrojenia przez armię ukraińską. I tu jest, proszę Państwa, podany dokładny kwadrat, czyli położenie Placu Czerwonego z dokładnymi danymi GPS, jak Państwo widzą. I ten dekret nabiera mocy z dniem jego ogłoszenia. Podpisano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 8 maja 2026 roku. Dlaczego to Państwu czytam? Bo bardzo mnie rozbawiło to, jak to się pojawiło właśnie w internecie. Nie zostało ogłoszone na stronie prezydenta Ukrainy. Dostałem to właśnie od znajomej osoby z Ukrainy, podesłane właśnie jak tylko się pojawiło. No bo proszę Państwa, no to jest jakieś upokorzenie dla Rosjan, że prezydent Ukrainy daje im zezwolenie na prowadzenie właśnie tej parady 9 maja. Oczywiście jest to działanie takie czysto propagandowe, czysto można powiedzieć pewnego rodzaju no taki przytyczek w nos, myślę, że dla Rosjan, dla administracji Kremla, no ale no proszę Państwa, wojnę wygrywa się nie tylko na polu walki, ale jak wiemy i widzimy, obserwujemy to od początku tej wojny i nie tylko, widać to zwłaszcza w wojnie w Zatoce Perskiej. Kluczowe znaczenie mają te działania też właśnie informacyjne, no i tak jest w tym przypadku. Myślę, że to jest coś, co pokazuje to, co dzieje się w ostatnim czasie na froncie, bo na froncie mamy impas, o czym wam wielokrotnie mówiłem. Od lutego ten front niewiele się zmienił. Wybieram się w tym miesiącu pod Konstantynówkę do Kramatorska, bo zdrowie mi na to, mam nadzieję, pozwoli. Przynajmniej wstępnie takie informacje mamy, że będę mógł sobie pojechać, więc będę wam pewnie dawał znać więcej na temat tego, jak wygląda sytuacja na froncie, no ale to, co w tej chwili robią Ukraińcy, to propagandowo też, nie tylko jeśli chodzi o te ataki głęboko na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale też propagandowo muszę przyznać, że to robi wrażenie. No a teraz sama parada, no bo jak skoro prezydent Wołodymyr Zełenski dał zgodę, no to proszę Państwa, do parady doszło. Tyle, że to była bieda parada, była to bardzo skromna parada, tak jak napisałem w tytule tego materiału. Najzwyczajniej w świecie dlatego, że nie było na niej ciężkiego sprzętu, nie było pojazdów. Poza tymi samochodami, którymi jak co roku poruszali się, w tym wypadku zarówno Władimir Putin zawsze limuzyną na terytorium Placu jest dowożony, ale nie tylko, tymi starymi limuzinami, właśnie kabrioletami co roku, właśnie w trakcie tej parady porusza się też generał, który tę paradę prowadzi, też szef sztabu odbiera właśnie meldunek. Proszę Państwa, oczywiście jak zawsze dochodzi tam do tych salutów, do słynnego ura po stronie rosyjskich żołnierzy, jest wprowadzony sztandar, zawsze są to dwa sztandary, tak jak zresztą Państwo widzą na tym zdjęciu, tutaj widać tylko jeden, ale zawsze jest też sztandar pobiedy, czyli sztandar zwycięstwa, ten, który był zatknięty na Reichstagu w 1945 roku, więc zawsze jest wprowadzany właśnie sztandar, znamie pobiedy, jak to oni krzyczą w trakcie właśnie tej parady, tak jest co roku. I razem z tym znamieniem pobiedy, czyli z flagą zwycięstwa, jest wprowadzany także propor rosyjski, ten obecny trzykolorowy, który znamy i którego no, wielu z nas, tak jak ja, nie trawi. No i proszę Państwa, tutaj w tym wypadku oczywiście to wszystko miało miejsce, ale nie było czołgów, nie było transporterów opancerzonych, nie było samochodów opancerzonych, właściwie nie było niczego poza tymi trzema limuzynami, przepraszam. I mówiąc krótko, to była najskromniejsza parada w historii, tak jak powiedziałem. Dlaczego tak było? To chyba już Państwu przedstawiłem, dlatego że do ostatniej chwili nie można było po prostu przygotować tego. Oni ćwiczyli, owszem, były informacje, że nocami ćwiczą te swoje pochody i jak zawsze jest ćwiczona ta parada, bo to nie jest coś takiego, co się robi od razu. Natomiast tak po prostu bez żadnego przygotowania. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że rzeczywiście dwa lata temu świat naśmiewał się z tego, że był jeden czołg, T-34, pamiętający wojnę. W tym roku nie było niczego, nie było wyrzutni rakiet, nie było transporterów opancerzonych i czołgów. Czy to oznacza, że Rosja już przegrała wojnę? Oczywiście, że nie. Natomiast no, warto na to zwrócić uwagę i warto też zwrócić uwagę, że to była krótka parada, że Putin wydawał się niezadowolony. To widać było też po jego mowie ciała. Obejrzałem dla Państwa tę paradę, znów poniosłem, tak jak powiedziałem wcześniej, taki oglądając, za każdym razem oglądając tego typu właśnie te propagandowe ferie, festiwale rosyjskie, to mam poczucie, że ponoszę jakiś uszczerbek na zdrowiu, więc znów to zrobiłem, żebyście wy nie musieli. Tak jak mówię, to była najnudniejsza też parada, no bo oglądam je co roku, jaką widziałem. Te parady, tutaj warto zwrócić uwagę, skoro już mówimy o tej paradzie, to nie jest tak, proszę Państwa, że te parady od 1945 roku się odbywają. To jest tak naprawdę na tę skalę pomysł Putina. Tu warto zwrócić uwagę, że ta parada oczywiście i defilada odbyła się w 1945 roku z opóźnieniem, ale bo przecież 9 maja podpisano właśnie akt kapitulacji. Właściwie podpisano go 8, ale Rosjanie poprosili, znaczy Sowieci nas doprowadzili do tego, żeby było jeszcze jedno podpisanie tej kapitulacji przez Niemców i dlatego oni świętują 9, a cały świat 8. Już nie wchodzi, tam jest kwestia też, to jest też kwestia godziny, bo to była wtedy konkretna godzina w Moskwie, różnica czasu. Ale już nie wchodząc, już nie zanudzając Państwa, dlaczego jest tak, a nie inaczej, to warto zwrócić uwagę, że owszem, w 1945 roku, bo jeszcze w czerwcu, z tego co pamiętam, odbyła się ta wielka defilada, no i potem w rocznicy odbywały się te parady, natomiast w takie okrągłe rocznice. To nie było tak, że co roku była wielka parada zwycięstwa 9 maja. Tu warto zwrócić na to uwagę. To jest święto, które wprowadził tak naprawdę prezydent, dyktator rosyjski Władimir Putin, a parady, jeśli już w państwie sowieckim, odbywały się w rocznicę rewolucji październikowej zazwyczaj. Tutaj też warto zwrócić na to uwagę. Zresztą to jest też ciekawe, bo tutaj historycznie mamy taką sytuację, że właśnie wtedy, kiedy była chyba ta najsłynniejsza parada w rocznicę rewolucji październikowej w Moskwie w 1941 roku, to ci żołnierze prosto z parady poszli na front, bo front się powoli zbliżał, trwała operacja Tajfun. Ale już odchodząc od historii, a skupiając się na tym, co mamy teraz, co mamy obecnie, to tak jak powiedziałem, wymiana 1000 na 1000 jeńców, trzydniowe zawieszenie broni wynegocjowane przez Donalda Trumpa. Donald Trump wyraził również nadzieję, że to zawieszenie broni może być przyczynkiem do zakończenia tej największej w Europie od II wojny światowej wojny i bardzo by tego chciał. No czyli tutaj znów Donald Trump stawia się w roli takiego rozjemcy, mirotwórcy, jak to mówią Rosjanie, chyba znów zabiega o pokojową Nagrodę Nobla. Oczywiście żartuję, bo cały czas przecież trwa konflikt w Zatoce Perskiej. W ostatnim czasie mieliśmy też atak na statki irańskie przeprowadzony przez samolot F-18 Super Hornet, amerykański samolot pokładowy, szeroko używany przez Amerykanów. Piękna maszyna, no ale to pokazuje, proszę Państwa, że wojna czy konflikt w Zatoce Perskiej to jeszcze się nie zakończył, więc cieszy mnie to, że Donald Trump zabiega o zakończenie wojny na Ukrainie, ale pamiętajmy o tym, że on 28 lutego rozpoczął właśnie kolejną wojnę, która trwa i której skutki odczuwamy cały czas. Nawet nie chcę patrzeć, ale może spojrzę, ile kosztuje w tej chwili ropa. No, odczuwamy to wszyscy. Oczywiście my na szczęście mamy Zdaje się, proszę Państwa, że się na chwilę zawiesiłem. Tak mi się zdaje po tym, co zobaczyłem właśnie na ekranie. Dajcie znać, proszę, na czacie. Tak, właśnie. Ale już mnie widzicie z powrotem, bo dzisiaj są takie kłopoty, mówiąc szczerze. Cena ropy mnie zaskoczyła. Nie, nie, nie zaskoczyła mnie cena ropy, no bo śledzę to na bieżąco, bo też, proszę Państwa, to śledzę to też z tego powodu, że no, nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że te ceny ropy mogą mieć wpływ też na recesję gospodarczą. Wielokrotnie na tym kanale padało przyszłą recesję, jeśli by do niej doszło, a jest na to coraz większe szanse, im dłużej trwa konflikt w Zatoce. No i siłą rzeczy dlatego też to bardzo, bardzo uważnie śledzę. Wracając do tego, co dzieje się na Ukrainie, no to w ostatnich miesiącach mogliśmy obserwować tak naprawdę taki impas na froncie. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę też to, co dociera do nas z Rosji, że Rosjanie mieli olbrzymie nadzieje, jeśli chodzi o to, co działo się właśnie w związku z tymi atakami na terytorium Ukrainy w trakcie zimy i liczyli prawdopodobnie na to, przynajmniej takie jest moje zdanie, że Ukraina w dużej mierze pęknie, że te ataki stałe na infrastrukturę energetyczną doprowadzą może do jakiegoś nacisku na władze ukraińskie, a może na przykład do tego, żeby same władze ukraińskie, sam prezydent Zeleński, jego administracja zdecydowały się na ustępstwa, no bo pamiętajmy o tym, na czym najbardziej zależy Rosjanom. No Rosjanom przecież cały czas najbardziej zależy na zajęciu w tej chwili, proszę Państwa, całego Donbasu, czyli Kramatorska. To się nie udaje, Kramatorsk jest pod kontrolą Ukraińców, mało tego, dalej duża część Konstantynówki jest pod kontrolą Ukraińców, a bitwa o Konstantynówkę trwa. Rosjanie ponoszą bardzo duże straty. W tym poprzednim miesiącu, w kwietniu, mieli stracić ponad 30 tysięcy żołnierzy. Tu zwrócę uwagę na to, że w takich stratach nie mówi się tylko, proszę Państwa, o stratach, które dotyczą zabitych, ale chodzi też o rannych, zaginionych i dezerterów. I oczywiście większość z tych strat to ranni i jest ich więcej niż zabitych. Natomiast często ci żołnierze potem są w stanie wracać do właśnie do walki, no ale dalej jest, oni są czasowo rzeczywiście z możliwości walki wyłączeni. Sporo już widzę właśnie memów, które się pojawiły na temat tej parady zwycięstwa, ale zanim do tych memów przejdę, to przejdę też, proszę Państwa, do tego, co pojawiło się w mediach, a mianowicie do informacji na temat rosyjskich strat, i te rosyjskie straty miałyby wynosić samych zabitych 440 tysięcy. I to nie są dane ukraińskie. Tu warto zwrócić uwagę. Tu, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na to, że właśnie mówimy o ponad milionie zabitych, rannych, zaginionych. O tym mówiło się już wcześniej, bo niektórzy teraz zwracają uwagę, że skoro jest 440 tysięcy zabitych, no to nie ma tego ponad miliona, skąd były te straty wcześniejsze. My mówiliśmy o zabitych, rannych i zaginionych, takie dane się pojawiały, a skąd te dane? Proszę Państwa, BBC i Media Zona potwierdzają 350 tysięcy spraw spadkowych w Rosji dotyczących uczestników wojny na Ukrainie. No BBC, proszę Państwa, to jest medium, miałem przyjemność dwukrotnie w nim wystąpić, być gościem, natomiast jeszcze w 2022 i 2023 roku. Natomiast nie dlatego chwalę BBC, tylko dlatego, że jest to jeden z najbardziej znanych, można powiedzieć, podmiotów medialnych na świecie i historycznie i obecnie, oglądany przez cały świat. Oni nie prowadzą wojny propagandowej z Rosją, oni publikują dane, które mają sprawdzone. Przeprowadzono śledztwo dziennikarskie, wynikło z niego, że 350 tysięcy spraw spadkowych w Rosji dotyczyło uczestników wojny na Ukrainie i mówimy to tutaj tylko o Rosjanach walczących w rosyjskiej armii, a nie wliczono w to, o czym wspomniał niedawno też Jarek Wolski u siebie na profilu na Twitterze, obecnie na X-ie, kiedyś na Twitterze, że w tym wypadku mówimy tylko o Rosjanach z armii rosyjskiej, nie wliczono w to najemników zaginionych, a także żołnierzy z Republik Donieckiej i Ługańskiej, z DNR i LNR, czyli z Dąbawy i Ugandy, jak to niektórzy nazywają. No i także nie wliczono tych sytuacji, które są celowo opóźniane, bo o tym wielokrotnie Państwa informowaliśmy, że wiele tych spraw spadkowych jeszcze nie jest prowadzonych. Dlaczego? Dlatego, że i tutaj o to mi chodziło, że wielokrotnie Państwa informowałem o tym, że żołnierze są tak naprawdę zginęli, ale jeszcze nie jest ogłaszane to, że zginęli, tylko są dalej uznawani właśnie za zaginionych bez wieści, przepadłych bez wieści. To jest tak używane po stronie ukraińskiej i rosyjskiej. No i właśnie w przypadku strony rosyjskiej to jest częsta praktyka, żeby nie wypłacać tych odszkodowań, to przez jakiś czas właśnie w ogóle się nie mówi o tym, co się stało z tymi żołnierzami, więc łącznie, skoro mamy potwierdzonych 350 tysięcy poległych Rosjan, bo mówimy o konkretnych ogłoszonych sprawach spadkowych właśnie tych żołnierzy rosyjskich, no to jeśli dodamy do tego olbrzymie straty tych oddziałów z Doniecka i Ługańska, z tych republik, a one były olbrzymie i to, proszę Państwa, tyczy się jeszcze 2022 roku, tam była mobilizacja przymusowa, ja o tym Państwu wielokrotnie mówiłem, będę też o tym pisał w książce, bo za pomocą pewnej aplikacji randkowej w 2022 roku łączyłem się z kobietami z tamtych terenów i rozmawiałem z nimi o tym, jak wygląda sytuacja. Teraz właśnie siedzę nad tymi materiałami, więc tak mi się przypomniało i o tym wspomniałem, że w tamtych czasach naprawdę ci żołnierze byli wciągani, po prostu ludzie po prostu byli wciągani na siłę i mobilizowani. Ktoś powie, że w tej chwili taka mobilizacja jest prowadzona na terytorium Ukrainy. Tak, oczywiście busy też działają na Ukrainie. Wiemy o tym, busyfikacja to jest znany termin. To się dzieje, jest problem z mobilizacją na Ukrainie. No ale mówimy w tej chwili o stratach Rosji. One ewidentnie są, proszę Państwa, może nie tak wysokie, jak było to przekazywane przez Ministerstwo Obrony Ukrainy, ale naprawdę są bardzo wysokie, na tyle wysokie, że niektórzy analitycy się tego po prostu nie spodziewali. I tu mamy już kolejną informację, która to potwierdza i kolejne źródło, które to potwierdza, a to jest dla Ukraińców bardzo, bardzo dobra informacja, powiedzmy sobie szczerze, że takie straty Rosjanie ponoszą. I to też prawdopodobnie doprowadziło do tego, że mamy w ostatnich miesiącach impas, trwa bitwa o Konstantynówkę, a tak naprawdę front nie stoi, bo ja uważam, że ktoś, kto mówi, że front stoi, to nie ma pojęcia o tej wojnie i to zazwyczaj mówią polscy analitycy, którzy nigdy ani albo na żadnej wojnie nie byli, albo jeżeli byli, to nie na froncie i nie rozmawiali z żołnierzami, już nie mówiąc o tej wojnie na terytorium Ukrainy. Nie lubię tego sformułowania. Natomiast mamy impas, mamy walki, które toczą się każdego dnia, codziennie giną żołnierze po jednej i po drugiej stronie, natomiast nie ma konkretnych sukcesów, nie ma konkretnych rosyjskich zdobyczy i to jest bardzo dobra informacja dla Kijowa. Oczywiście, kiedy dojdzie do zimy, jeżeli ta sytuacja się utrzyma, zaczęliśmy od tego, że Władimir Putin mówi o tym, że wojna dobiega końca, ja mówię o zimie. Proszę Państwa, mówię o tym dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, Władimir Putin wiele rzeczy mówi. To jest trochę tak jak w tym właśnie w tym filmie Chłopaki nie płaczą, gdzie pojawia się ten bohater grany przez Pawła DeLonga, Bartłomiej Psikuta, czy tam Psikuta z bez S, i on mówi, mówiłem, różne rzeczy mówię. Tak samo jest z Donaldem Trumpem, tak samo jest przede wszystkim z Władimirem Putinem, bo Donald Trump to, jeśli chodzi o to mówiłem, różne rzeczy mówię, to do Władimira Putina to jeszcze mu daleko. Tutaj trzeba przyznać, wiedzą Państwo, że wielokrotnie krytykowałem Donalda Trumpa, ale tutaj w tym wypadku trzeba mu oddać, że jest on bardziej wiarygodny w tym, co mówi, niż Władimir Putin, no bo Władimir Putin już takie rzeczy ogłaszał w ciągu ostatnich kilku lat, że to no, mało jest tam prawdy w tym, co on mówi. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że taka wypowiedź się w ogóle pojawiła, no bo jednak jeszcze niedawno, o i to jak niedawno, Władimir Putin mówił o tym, że nie ma takiej możliwości, żeby się spotykał z Wołodymyrem Zeleńskim na terenie państwa trzeciego. O, Władimir Putin. W tym tygodniu Jurij Uszakow, doradca do spraw polityki zagranicznej Władimira Putina, mówił o tym, że jeżeli Władimir Zełenski chce się spotkać z Władimirem Putinem, to serdecznie zapraszamy do Moskwy, tam może dojść do spotkania. A Jurij Uszakow, tu kolejny raz Państwu przypomnę, to jest człowiek, który jest, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, poza Putinem najważniejszą osobą w Rosji, albo jedną z najważniejszych. Ławrow to jest przy nim, no, tak naprawdę jakiś wykonawca jego pomysłów. To jest zabawne, ale jeszcze raz, może to już niektórych nudzi, którzy to słyszeli na tym kanale. Jeśli ktoś nie słyszał, nie wiem, jaki jest dzisiaj udział widzów, którzy są pierwszy raz na tym kanale. Jeśli są nowe osoby, to tym bardziej przypomnę, że Jurij Uszakow od wielu lat, chyba od 2012 roku, jeśli dobrze pamiętam, jest doradcą oficjalnym prezydenta Władimira Putina, odpowiada za politykę zagraniczną. I w 2014 roku, przed zajęciem Krymu, Siergiej Ławrow, który oczywiście był już wtedy ministrem spraw zagranicznych, mówił o tym, że Rosja nie jest państwem ekspansyjnym, że nie będzie zajmowała Krymu. No chwilę potem wypowiedział się Jurij Uszakow, że do zajęcia Krymu dojdzie i zaraz potem do tego zajęcia Krymu doszło. Potem Ławrow musiał się tłumaczyć publicznie na konferencjach prasowych, o co chodziło, dlaczego, i połknąć swój język, co zresztą robił w ostatnich latach bardzo wiele razy. Więc Ławrow jest w rosyjskim systemie takim wykonawcą, a twórcą i osobą, która ma duży wpływ, jeśli chodzi na politykę zagraniczną, jest zdecydowanie Jurij Uszakow. I co ciekawe, proszę Państwa, Amerykanie swojego czasu w pewnym momencie ewakuowali jednego ze współpracowników Uszakowa. Potem mówiło się o tym, że to właśnie ten współpracownik był współpracownikiem także służb amerykańskich i to on przekazywał bardzo wcześnie informacje o tym, że ma dojść do inwazji rosyjskiej, pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, ale to już są ciekawostki. Kiedyś już to Państwu mówiłem, możemy kiedyś do tego jeszcze wrócić, ale chciałem podkreślić, że Uszakow jest naprawdę kluczową osobą w otoczeniu Putina, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę międzynarodową. No i warto tutaj zwrócić uwagę, że właśnie on w tym tygodniu jeszcze mówił, że spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, owszem, ale na terytorium Rosji, a tymczasem wczoraj, czyli 9 maja, Władimir Putin stwierdził, że z Zełenskim się może spotkać. Tutaj studiujmy jednak entuzjazm, bo jest informacja o tym, że się może spotkać, jeśli dojdzie do porozumienia. Możliwe, że chodzi o to, żeby pokazać znów Amerykanom, że Rosja jest gotowa na negocjacje, natomiast tu też warto jednak zwrócić uwagę na to, że Rosjanie mają problemy. I tak jak mówiłem wcześniej, ograniczenia internetu, oczywiście to ma na celu przede wszystkim kwestię kontroli nad Rosjanami, tego, że się boją władze na Kremlu, tego, że ludzie mogą się zacząć buntować. Też dlatego prawdopodobnie nie mamy dalej przeprowadzonej powszechnej mobilizacji, tylko to są ogłaszane kolejne pobory, takie mobilizacje częściowe. No ale tutaj, tak jak właśnie wspomniałem, raczej się tego nie możemy też spodziewać w najbliższym czasie. No ale gdyby do tego doszło, to mogłoby całkowicie zmienić sytuację na froncie. Możliwe, że taka decyzja zapadnie w najbliższych tygodniach, no, ale na razie trudno to sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę te miny, które widzieliśmy na Kremlu. Dużo się w ostatnich, takie były sprzeczne informacje w ostatnich miesiącach, prawda? Jedni mówili, że Ukraina jest na skraju upadku, drudzy mówili, że to Rosja jest coraz słabsza, że ekonomia rosyjska jest w bardzo złym stanie. Warto tutaj dodać, że Władimir Putin w ostatnim czasie mówił o tym, że jest deficyt gospodarczy, że spada PKB rosyjskie, że są problemy, jeśli chodzi o gospodarkę, on to przyznawał i wydaje się, że też szereg aresztowań, które dotyczyły konkretnych urzędników państwowych, też urzędników w konkretnych miastach. To wszystko miało na celu pokazanie, że Rosjanie, że tutaj administracja rosyjska radzi sobie z tym problemem, że ten problem po prostu najzwyczajniej w świecie jest dostrzegany przez Putina, przez jego najbliższych współpracowników i że po prostu najzwyczajniej w świecie złodzieje są wyłapywani. My na ten temat porozmawiamy na tym kanale już w ten czwartek. Zapraszam Państwa na rozmowę z Krystyną Kutrza-Predlich i to jest chyba dobry pomysł, żeby powiedzieć o nowej, pewnej zmianie, która będzie miała miejsce. Jeszcze przed wyjazdem na Ukrainę zrealizuję, myślę, że co najmniej dwie rozmowy w studiu, które przygotowałem w ciągu ostatnich 2 miesiącach przygotowaliśmy dla Państwa studio, żebym mógł w Warszawie, kiedy jestem w Warszawie, prowadzić rozmowy właśnie na ten kanał na żywo, żeby to nie były łączenia i myślę, że Wam się spodoba, mam taką nadzieję. Zapraszam Was w czwartek wieczorem na rozmowę z Krystyną, porozmawiamy o tej paradzie, ale też porozmawiamy przede wszystkim o tym, co dzieje się głęboko na terytorium Rosji, co dzieje się w Rosji, co dzieje się na Kremlu. Krysia w tej chwili pisze książkę drugą, o właśnie Władimirze Putinie, więc cały czas świeżo śledzi to, co się dzieje. No i też oczywiście pozdrowienia dla widzów przekazuję. Wczoraj rozmawialiśmy przez telefon, omawialiśmy tę rozmowę, więc mam Państwa pozdrowić serdecznie. No i zapraszam Was już na czwartek na tę rozmowę z Krystyną o tym, co tak naprawdę dzieje się w tej chwili na Kremlu i jak czuje się Władimir Putin, bo ja coś tam sobie śledzę, ale Krystyna śledzi to na bieżąco i myślę, że mało jest osób w Polsce, które mają taką wiedzę na temat tego, co dzieje się na Kremlu, jak ona. Zanim przejdziemy dalej, to chciałem przypomnieć Państwu, że partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB, jak widzicie znaczek, jak zawsze za mną, od 3 miesięcy już ponad XTB wspiera działalność tego kanału. Przypominam, że jesteśmy niezależnym kanałem, że prowadzę ten kanał samodzielnie, razem z kilkoma współpracownikami. Przypominam też, że to jest w tej chwili moja główna działalność dziennikarska. Oczywiście piszę czasami dla portali, przygotowywałem też ostatnio scenariusz do filmu dokumentalnego, ale jeśli chodzi o działalność dziennikarską, to pierwszy raz od 4 miesięcy nie jestem pod żadną redakcją, tak stale z żadną redakcją związany. Od 4 miesięcy, pierwszy raz od 4 lat nie jestem na stałe związany, więc ten kanał to jest moje też główne źródło i jakby miejsce, gdzie publikuję. No i XTB wspiera mnie w tej działalności. Oczywiście też mogę ten kanał prowadzić dzięki właśnie patronom. Mieliśmy spotkanie z patronami w piątek. Jeśli ktoś, proszę Państwa, kto jest patronem tego kanału na Patronite słucha i nie był na tym spotkaniu, nie dostał informacji, mimo że pisaliśmy maile, mimo że założyłem grupę na WhatsAppie, mimo że też na Patronite była informacja, no to proszę Państwa, zapraszam Was jutro jeszcze na live'a dla patronów, późnym wieczorem, bo jutro zrobię takiego live'a. Zresztą pewnie jeszcze dam Wam ankietę, czy jutro, czy pojutrze, jak będziecie chcieli, jak Wam jest wygodniej, kiedy taki live byłby dla Was ciekawszy, czy może jeszcze poczekać jeden dzień, na przykład zobaczyć, jakie informacje będą nowe, ale jeszcze w tym tygodniu na pewno live dla patronów będzie. Tak też rozmawiałem z patronami, którzy wpadli na to spotkanie. Mam nadzieję, że kiedy zorganizuję kolejne, to będzie więcej osób. Zobaczyłem komentarz na temat Zbyszka Parafianowicza i kwestię syndromu psikuty, dlatego się uśmiechnąłem. Dzięki za te komentarze na czacie. Zaraz też dodam jakąś kolejną ankietę, tylko że jak do Was mówię, to trudno robić jednocześnie wszystko. Na końcu tego live'a zrobimy 20 minut, czyli za jakieś 10 minut, 15 zrobimy jeszcze taką serię pytań, jeśli jakieś macie, takie Q&A, bo zawsze zostawiam na koniec live'a taką serię pytań. Wrócę jeszcze do tego, co dzieje się w Rosji. Instytut Lewady, tak jak wspomniałem o tym instytucie wcześniej, poinformował, proszę Państwa, że pierwszy raz od początku wojny liczba ankietowanych oceniła, proszę Państwa, że nie popiera, inaczej, Instytut Lewady opublikował nowe badania, według z których wynika, że w tej chwili, jeśli chodzi o poparcie dla wojny, tej pełnoskalowej wojny, mamy w tej chwili tylko 79% ankietowanych, którzy popierają wojnę właśnie. Przepraszam, źle mówię, bo popatrzyłem na nie te dane. 79% popiera działania Władimira Putina. I to jest najmniej z tego, co pamiętam, 26 lutym jeszcze 82%, w marcu jeszcze 80%, w kwietniu 79%, w styczniu jeszcze 84%, w grudniu 85%, w listopadzie 84%. Tu zwróćcie uwagę na to, że w ostatnich miesiącach to jest najniższa liczba i pierwszy raz poniżej 80%. Ale to nie koniec, bo w tych badaniach Instytutu właśnie Centrum Lewady opublikowano także kwestię poparcia dla wojny. Pierwszy raz od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę to poparcie kształtuje się poniżej 30%. 1/4 Rosjan miałaby popierać w tej chwili rosyjską inwazję na Ukrainę. To są dane dużo, dużo niższe. Ja przypomnę, że jeszcze na początku wojny to było wielokrotnie więcej. To było, większość Rosjan popierało wtedy inwazję rosyjską na Ukrainę. Teraz mówimy o tak naprawdę 1/4 ankietowanych tylko popiera zdecydowanie tę wojnę i to jest informacja, która pokazuje, z jakimi nastrojami mierzą się w tej chwili ludzie na Kremlu i to pewnie świadczy, to jest jeden z tych powodów, dla których te miny, jakie widzimy, widzieliśmy w trakcie tej parady, były takie, a nie inne, dla których rzeczywiście Władimir Putin mówi o tym, że może ta wojna miałaby się zakończyć gdzieś w najbliższym czasie, że ona zbliża się do końca, tak jak wam powiedziałem. To jest coś, co jest chyba najważniejszą informacją teraz w tej chwili, że spada to poparcie zarówno dla Władimira Putina, oczywiście ono dalej jest bardzo wysokie, 79%, proszę państwa, dla działania Władimira Putina, no to w demokracji nie ma takich tak naprawdę takich sytuacji, żeby tak wielu Rosjan popierało, żeby tak wielu respondentów, żeby tak po prostu taki odsetek właśnie obywateli popierał działanie jakiegoś polityka. No, natomiast w Rosji mamy 79% popierania właśnie tego poparcia dla tych działań Władimira Putina i to jest dalej najmniej w ostatnich miesiącach. To jest na pewno coś, nad czym Władimir Putin mógłby się, powinien się zastanowić, chociaż on pewnie tych danych nie dostaje, no bo to są, to warto tutaj z nas zwrócić uwagę, niezależne, to jest niezależny instytut, to jest Centrum Lewady, to jest naprawdę takie centrum, taki instytut, który rzeczywiście ci socjologowie są całkowicie niezależni, tutaj też, no, tak jak mówiłem wam wcześniej, oni wielokrotnie byli prześladowani przez reżim rosyjski, są uznawani za współpracowników i w ogóle działających na szkodę Rosji i tak dalej, już nie będę tego powtarzał, co kiedyś też czytałem na ten temat, więc to są dane, które są wiarygodne, ale to, co zwraca najbardziej uwagę, to nie to poparcie dla Putina, które dalej jest popularne, ale to niskie poparcie dla wojny i też to na pewno przenosi się na problem z mobilizacją, ta mobilizacja idzie Rosjanom coraz gorzej, a przenosząc to wszystko na grunt trupów i tego, ilu zginęło żołnierzy rosyjskich, no to rozumiemy, dlaczego ci ludzie nie chcą iść do rosyjskiej armii i też dlaczego armia rosyjska ma problem z kolejnymi zdobyczami. Dodam ankietę. Bo zależy mi też na waszych komentarzach i lajkach, bo dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do szerszego grona odbiorców. To, co moim zdaniem najważniejsze, co płynie do nas z tej parady i co płynie z Moskwy i co także dociera do nas z frontu, to to, że ta wojna jest coraz bardziej wojną robotów, a nie tylko ludzi, że coraz większe znaczenie mają drony. To jest, tak było zawsze właściwie, że wzrastało to znaczenie dronów. Natomiast od początku tej wojny obserwowaliśmy to, ale jednak ten proces, on nie ustaje. Na tym zależy mi na tym, żeby na to zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że Stale to rosło i teraz jest jakoś mniej albo się ustabilizowało. Nie. Te drony naprawdę mają kluczowe znaczenie dla obu stron i dlatego obserwujemy ten impas na froncie, że przez te roje dronów, przez te systemy, które stworzyli Ukraińcy, nie są w stanie się Rosjanie przebić. I powiem może niepopularną tezę, gdyby nie drony, to Rosjanie byliby znacznie, znacznie dalej. Oni zajęliby znacznie większą część terytorium ukraińskiego, a może nawet udało im by się tę wojnę wygrać. Ale wygrać w taki sposób, że dojść do ukraińskiej stolicy, zadać Ukraińcom po prostu takie straty, które nie pozwoliłyby im wojny kontynuować. Ale dzięki temu, jak szybko armia ukraińska implementowała te rozwiązania nowoczesne, wprowadzała olbrzymie ilości dronów do walki, dzięki temu udało się doprowadzić do tej sytuacji, którą mamy teraz, że po ponad 4 latach wojny, zaraz będzie 4,5 roku pełnoskalowej wojny, proszę Państwa, dalej Kramatorsk, stolica ukraińska obwodu donieckiego, jest pod kontrolą Ukrainy, a Rosjanie dalej nie zajęli całego Donbasu, co przecież było im ich celem minimum i moim zdaniem, dopóki tego nie zrobią, nie będą gotowi na to, aby zgodzić się na zawieszenie broni. Na razie pojawiła się szansa po ostatnich wypowiedziach Putina i biorąc pod uwagę właśnie, że mamy ten impas na froncie, pojawiła się szansa, że do takiego zawieszenia broni może w najbliższych miesiącach dojść do negocjacji tego zawieszenia. Czy dojdzie do zawieszenia? Trudno mi powiedzieć. Dajcie też znać w komentarzach, co sądzicie, czy takie zawieszenie w najbliższym czasie jest możliwe. Moim zdaniem trudno to sobie mimo wszystko wyobrazić, jeśli chodzi o Rosjan. Moim zdaniem jeszcze Rosjanie będą chcieli tę wojnę kontynuować tak, aby można było chociaż ogłosić, że rzeczywiście udało im się osiągnąć zawieszenie broni. I tutaj też myślę, że udało im się osiągnąć zajęcie Donbasu. I tutaj też myślę, że to jest po prostu gra pod publiczkę Putina. W tych badaniach Centrum Lewady też to, co zwraca uwagę, na co zwróciłem uwagę, obserwując na bieżąco, śledząc to, co oni publikują, to jak od początku tego roku, ale też już w tamtym roku to się zaczęło zmieniać, a jak rekordowe duże jest pozytywne podejście do Stanów Zjednoczonych. Jednym słowem, Donald Trump doprowadził do tego, że Rosjanie zaczęli lubić Stany Zjednoczone. Wcześniej to nie miało miejsca, teraz tak jest. Można się z tego śmiać, można to jakoś komentować. Ja po prostu zostawiam Was z tą informacją, że rzeczywiście coraz więcej Rosjan szanuje, lubi Stany Zjednoczone, no ale też uważa takie państwa europejskie jak Polska za potencjalnych wrogów. Już nie będę wchodził w ostatnie wypowiedzi właśnie rosyjskich propagandystów, bo to nie ma najmniejszego sensu. To, co jest w tej chwili najważniejsze, to to, że po pierwsze mamy ten trwający impas na froncie, który jest w dużej mierze korzystny dla Ukraińców i to, że mamy 3-dniowe zawieszenie broni, 1000 co najmniej żołnierzy po jednej i po drugiej stronie będzie brało udział w wymianie jeńców. To też jest dla Ukraińców bardzo ważne. Tak też to uzasadnił Wołodymyr Zełenski poza tym dekretem prześmiewczym, tak jak który Państwu przedstawiłem, to w wypowiedziach mówił o tym, że zgodził się na to zawieszenie broni, dlatego że to zawieszenie broni najzwyczajniej w świecie sprawia, że będzie powrót konkretnych ukraińskich żołnierzy do domów i że ci żołnierze są ważniejsi dla niego, dla ukraińskiej administracji właśnie niż jakieś parady czy jakieś konkretne ataki, które będzie można później przeprowadzić. To na pewno też przysporzy Wołodymyrowi Zełenskiemu popularności w jego kraju. Zresztą ten temat jeńców wojennych, losu ukraińskich żołnierzy w rosyjskiej niewoli, to jest temat, który wraca notorycznie w ukraińskich mediach, w ukraińskiej opinii publicznej. To jest temat szeroko podejmowany. To jest naprawdę coś, o czym Ukraińcy mówią, o czym właśnie mówi się także po prostu w ukraińskich domach, bo wiele jest takich rodzin, które albo mają znajomych, albo właśnie w tych rodzinach jeńcy znajdują się w niewoli. Znam wiele takich właśnie osób, które bliskich mają w rosyjskiej niewoli. No i to jest oczywiście trauma dla tych ludzi, no bo wiedzą, jak Rosjanie traktują tych jeńców, więc ten temat to jest na pewno coś, co miało znaczenie. No i też warto, tak jak mówię, zwrócić uwagę na to po tym weekendzie, że Rosjanie musieli się zgodzić na taką wymianę, żeby móc tę paradę przeprowadzić. Tego w ostatnich latach już pełnoskalowej wojny jeszcze nie było i to na pewno jest coś, co rzeczywiście pokazuje pewne wzmocnienie pozycji negocjacyjnej Ukraińców. Ukraińcy są w dobrym momencie, biorąc właśnie to pod uwagę i też biorąc pod uwagę to, że mamy lato, że te ataki rosyjskie na miasta ukraińskie no w tej chwili oczywiście dalej dotkliwe, giną dalej cywile. W ostatnim czasie mieliśmy wielokrotnie atakowane między innymi miasto Dnipro i tam mieliśmy wielu zabitych, ale też warto tutaj zwrócić na to uwagę, że pogoda sprzyja Ukraińcom, dlatego że najbardziej dotkliwe są te ataki zimą i jesienią. Do zimy i jesieni jeszcze daleko, więc też i pozycja negocjacyjna Ukrainy jest znacznie wyższa niż była jeszcze w zimie. I przetrwanie tej zimy rzeczywiście po prostu sprawiło, że Ukraina jest w lepszej sytuacji. Choć też na pewno dla zwykłych ludzi to było traumatyczne przeżycie i na pewno nie chcieliby go powtórzyć, no ale czy wojna skończy się do najbliższej zimy? Na to pytanie, proszę Państwa, nie jestem w stanie odpowiedzieć i to jest chyba dobre zakończenie tego live'a, jeśli chodzi o te informacje, które chciałem Wam przekazać. Jestem ciekawy, czy macie jakieś pytania. Wchodzę w tej chwili na czat. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie i zapraszam Was, tak jak powiedziałem, na live'a dla patronów. Tak teraz w trakcie sobie przemyślałem, że może środa to będzie najlepszy dzień, bo w czwartek będziemy mieli rozmowę przed właśnie z Krystyną, to może w środę byśmy zrobili tego live'a dla patronów wieczorem. Wyślę Wam mailowo informacje też na grupie. Może też będziecie, jeżeli będziecie chcieli, to napiszecie mi, o co chcecie, abym zapytał Krystynę właśnie w tej czwartkowej rozmowie, która przed nami. Więc w środę zapraszam Was na live'a dla patronów, zapraszam patronów na live'a specjalnie dla nich, zwłaszcza tych, którzy nie mogli dotrzeć na spotkanie, które miało miejsce w piątek, ale wszystkich oczywiście również, a w czwartek wszystkich Państwa, wszystkich widzów tego kanału zapraszam na właśnie rozmowę na tym kanale, już pierwszą w studiu na temat sytuacji w Rosji. Gdyby sytuacja się jakoś zmieniała, no bo za chwilę mamy koniec tego trzydniowego zawieszenia broni, to pewnie zrobię dla Was także live'a we wtorek wieczorem, ale to jest pytanie, czy rzeczywiście ta sytuacja się zmieni, czy wydarzy się coś istotnego. To jest też dobry moment, żeby powiedzieć, dlaczego w ostatnim czasie było tak mało publikacji na tym kanale. A to, proszę Państwa, dlatego, że miałem problemy zdrowotne, miałem podejrzenie. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale była nawet mowa o nowotworze. Na szczęście okazało się, że to jest przedwczesne. Dalej jestem w trakcie jakichś badań. Chodziło o tarczycę. Zobaczymy, czy ta tarczyca wydaje się, że jest w porządku. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale gdzieś tam inne, jakby jakiś problem z nerką się znowu pojawił. No i trochę tych problemów jest. Ale to też dlatego, że przez te 4 lata ostatnie zaniedbywałem tematy zdrowotne, nie robiłem żadnych badań, byłem też poddany, tak naprawdę byłem stale po prostu pod dużym stresem, więc pewnie to miało też wpływ. No i stąd też w ostatnim czasie, trochę szczerze mówiąc, nie miałem głowy do robienia materiałów na YouTube'a. Na szczęście po weekendzie majowym okazało się, że ta sytuacja jest lepsza niż na początku. Słyszałem od lekarza, no i dlatego widzimy się ponownie i będzie tych materiałów wiele w najbliższych tygodniach. Do tego miałem do skończenia scenariusz, ten scenariusz skończyłem, oddałem, zamknąłem temat, jeśli chodzi o właśnie scenariusz filmu dokumentalnego, no i teraz staramy się, póki jestem w Polsce, montować, podmontowywać te materiały, które mam, będziemy się ubiegali o produkcję tego filmu dokumentalnego. Droga jeszcze daleka, zobaczymy, czy to się uda, czy dostaniemy dofinansowania na tę produkcję, czy nie, to o tym wszystkim będę Państwa informował. A teraz przechodzę do pytań, widzę, że ktoś tutaj już szybko zareagował i trola nam usunął, bardzo, bardzo dziękuję za to usunięcie. Patrzę jeszcze, kto to był, czy co tutaj pisał. No i bardzo dobrze, że się pozbyliśmy dziada. Dziękuję Państwu bardzo. Pozdrawiam również słoneczne Los Angeles. Ktoś z Państwa napisał, że Rosjanie w tym roku spróbują kolejnej ofensywy i na pewno wojna potrwa do końca roku. Też tak uważam. Natomiast pytanie przede wszystkim, jeśli chodzi o tę ofensywę, czy coś takiego się wydarzy, bo mówiło się dużo o ofensywie letniej, na razie tej ofensywy letniej nie ma i muszę przyznać, że tutaj jestem zaskoczony, że Rosjanie nie byli w stanie jej rozpocząć. Oni już powinni to zrobić. Jeśli chcą mieć skuteczną w miarę choć ofensywę w tym roku, ofensywę letnią, to powinni już rozpocząć taką operację. No, to się już powinny, te pierwsze działania powinny się już rozpocząć. Tymczasem mamy maj i nic się nie dzieje. Sekunda. Nie widzę, proszę Państwa, jakichś pytań. Pozdrowienia ze Szwecji, z Holandii. Po tej paradzie to nie pamiętam, kiedy się tak uśmiałem. Mówiąc szczerze, ja też się kilka razy uśmiechnąłem, bo pamiętam te poprzednie i ta ewidentnie jest, no, ta była biedna. Jak skończę ten film, to zobaczymy, może będą jakieś pokazy. Zobaczymy, to jest etap, jak większość materiałów mam już nagrane, to jest kwestia produkcji. Teraz jest kwestia tego, czy uda się ten film wyprodukować w taki sposób, żeby on trafił na przykład gdzieś na jakieś pojedyncze projekcje do kina. Będę bardzo chciał tak zrobić, ale do tego jeszcze bardzo daleko. Jeśli nie, no to po prostu w internecie. Czy byłeś w obozie zakarpackim? Czy jest tam jakikolwiek ślad wojny? Ukraińcy szukają tam schronienia. Tak, szukają tam schronienia. Byłem kilkukrotnie w obozie zakarpackim. Na cmentarzu leży mój kolega. Między innymi o nim jest film dokumentalny właściwie o ewakuacji. Pod Bachmutem, bo on pod Bachmutem zginął. I w Użgorodzie został pochowany. Nie ma tam żadnego śladu wojny praktycznie. Poza jedną rzeczą, która rzuca się w oczy w Użgorodzie, trzeba było otworzyć nową Aleję Zasłużonych, bo na tej pierwszej głównej zabrakło już miejsca i to było, proszę Państwa, jeszcze w 23 roku. To znaczy takie straty i tak wiele osób zginęło z obwodu zakarpackiego, czyli w samym obwodzie żyje się tak samo prawie jak przed wojną, nie ma alarmów, nie ma nalotów. Można dostać mandat za przekroczenie prędkości, to już właściwie w całej zachodniej Ukrainie, ale jeszcze w 23 roku można było dostać taki mandat. I to jest najmniej dotknięty przez Rosjan atakami obwód ukraiński. Natomiast niestety, ale no, na cmentarzach widać to, że wojna trwa i tutaj się niestety nic w tej kwestii nie zmieniło. Przybywa po prostu grobów, bo wielu też mężczyzn służy z obwodu zakarpackiego i też bardzo sprawnie, jak na standardy całej Ukrainy, to dosyć sprawnie działają tam służby mobilizacyjne. Jeśli ktoś się uchyla, to starają się wyłapywać. Busy tam też jeżdżą, ale nie tylko. No i więc wielu żołnierzy służy właśnie z zachodniej Ukrainy na froncie. I to jest to, co sprawia, że rzeczywiście widać tam wojnę. Jaki wynik El Clasico? Dzisiaj jako fanka Realu Madryt od 96 roku, proszę o łaskawą odpowiedź. Mam nadzieję, że 2-1 dla Realu. Ja jestem fanem od 2000 roku. Pozdrawiam też Holandię, Szwecję. Czy myśli Pan, że prezydent Stanów Zjednoczonych włączy się w sprawę Ukrainy? Dalej trwa Iran, jak Pan uważa? No widać, że się teraz włączył. Wydaje się, że będzie się chciał włączyć, dlatego że musi poprawić trochę swoje notowania i poprawić swoją opinię. I to nie tylko opinię międzynarodową, bo mam wrażenie, że to go mało interesuje, ale kluczowe są nadchodzące jesienne wybory, midterms, czyli wybory do kongresu i myślę, że liczy na to, to oczywiście to są wybory dla partii republikańskiej, nie dla Trumpa, ale myślę, że liczy na to, że jeżeli by udało mu się osiągnąć jakieś udałoby się osiągnąć jakieś porozumienie na Ukrainie i mógłby ogłosić, że to dzięki niemu, to to by poprawiło notowania jego i republikanów. Takie mam poczucie. Ktoś napisał, że na wschodzie mokro. Chyba co? Troszeczkę jest mokro, ale to warto na co zwrócić uwagę. To i na zachodzie jest mokro. W Katalonii też padało co drugi dzień, jak tam byłem, mimo tego, że to przecież taki region, w którym akurat w Katalonii najwięcej pada w całej Hiszpanii, ale no jednak patrzymy na to jako na region, który jest nad Morzem Śródziemnym. Chyba taka susza, jak jest w Polsce, to nie ma takiej suszy w całej Europie w tej chwili. Przynajmniej z tego, co wiem, to chyba my jesteśmy w najgorszej sytuacji. Właściwie takich dużych opadów to nie było w ostatnich chyba 2 miesiącach w Polsce. No i stąd też na Lubelszczyźnie te pożary, które dla mnie bardzo bolesne, bo to piękne, Roztocze jest piękne, no i niestety szkoda, że tam płoną te lasy. Bardzo, bardzo to jest smutne, też smutna jest ta śmierć tego pilota, który brał udział w gaszeniu tych pożarów. Słabo, jeśli chodzi o pogodę w Polsce w tej chwili. Mogłoby czasami popadać. Miła jest taka pogoda jak dzisiaj, domyślam się, zwłaszcza jak ktoś lubi jeździć rowerem i wyjść na spacer, ale jednak od czasu do czasu mogłoby popadać. Na wschodzie trochę więcej tego deszczu, natomiast też Donbas jest takim czarnoziem. Jasne, że jak jest mokry, to jest trudny do przejechania przez transportery, przez pojazdy gąsienicowe, ale serio to nie jest powód, dla którego Rosjanie mają problem i opóźnienie z ofensywą, a może w ogóle tej ofensywy w takiej formie, jak się spodziewaliśmy, nie zrobią. Raczej są głębsze wewnętrzne problemy i próbowałem to tak zarysować choć trochę w tym live. Nie mogę odpowiedzieć, czy w Czarakasach jest jakiś ważny punkt do ataków dla Rosjan. Nie mogę, bo powiedzmy, że nie wiem też, bo przecież nie wszystko wiem i myślę, że powiedzenie, że tak lub nie, byłoby też po prostu niewłaściwe z mojej strony. Myślę, że w każdym mieście ukraińskim są jakieś punkty, które Rosjanie chcieliby zaatakować. Jeżeli pan Paweł pyta dlatego, że chce tam pojechać, to każde miejsce jest narażone na atak. No ale na pewno ta centralna Ukraina, tam gdzie są też Czerekasy, jest mniej narażona niż wschód Ukrainy, to zdecydowanie. No i niż sam Kijów, bo ten Kijów to od czasu do czasu jest atakowany. Ale też Kijów jest tak dużym miastem, że trafić akurat w miejsce, gdzie Rosjanie chcą zaatakować, to też trzeba mieć pecha. Ukraińcy za każdym razem przy interwencjach używają kamer bodycam do interwencji policyjnych. To już jest standard i nawet drugówka to robi. W Czarnobylu płoną lasy też, tak, to prawda. I to nie pierwszy raz i to się często zdarza. Widziałem w tamtym roku, jak wyglądają te spalone lasy w wielu miejscach. No i to oczywiście też może mieć wpływ na to, jak później... No już nie będę wchodził w szczegóły, jeśli chodzi o jakieś zagrożenia z tym związane, ale to nie jest nic dobrego dla ludzi, którzy mieszkają w tamtym regionie i te pożary mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne dla tych okolicznych mieszkańców niż są u nas. To śmieszne. Ten komentarz o fotce, bardzo zabawny, to mocne. No to bardzo dobrze, jak na Podkarpaciu pada, no bo nie jestem teraz, to bardzo dobrze. To jakby na Lubelszczyźnie padało i na granicy z Podkarpaciem padało, to byłoby to bardzo dobre. Tak, właśnie walczę o to, żeby zrobić wywiad z ukraińskim pilotem. Nie wiem, czy akurat z pilotem F-16 się uda, ale jest pewne lotnisko, które odwiedzałem na zachodzie Ukrainy i możliwe, żeby się udało coś takiego zrobić i mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach się uda. Tyle, że ja też teraz bardzo bym chciał skończyć książkę do jesieni. I to też jest temat, który na pewno będzie mi zaprzątał głównie głowę, no bo obiecałem wam tę książkę i teraz wreszcie mam czas, żeby to zrobić. Kiedy pracowałem w telewizji, to było niemożliwe. Jeżeli nie ma więcej pytań, to będę się powoli żegnał. Zapraszam na rozmowę w czwartek. Dobrze, to podejmiemy to. Nawet w rozmowie albo w live mogę wam przygotować. Odpowiadam panu Przemysławowi. zapytało to, czy jeżeli ktoś nie widzi na czacie, czy można zrobić materiał na temat tego, co dzieje się na zajętych terenach, zajętych przez Rosjan, na przykład tak jak Bachmut. Ja też kilka razy o tym mówiłem, no mogę teraz tak pokrótce. Są takie tereny, to zależy też od tego, jakie oddziały tam stacjonują, rosyjskie, czy czeczeńskie, czy właśnie z Doniecka, czy z Ługańska. Co do zasady chyba wymieniłem to w tej kolejności, która jest od najlepszej do najgorszej dla osób, które tam się znajdują. Najgorsi są, proszę Państwa, zazwyczaj ludzie z Donieckiej i Ługańskiej Republiki. Oni okradają, biją, torturują na terenach, które są pod ich kontrolą, właśnie pod okupacją. Plus do tego jeszcze potem już Czeczeni, też wielokrotnie o tym słyszałem, oni potrafią prawo szariatu wprowadzać na terenach, w wioskach, które okupują i którymi zarządzają i pełnią takie role porządkowe. Najlepsi, o dziwo, są zazwyczaj Rosjanie z europejskiej części Rosji, ale to wszystko zależy od tego, na jakiego oficera się trafi i na jaki oddział. To tak samo, jak Państwu mówiłem o terenach, które były pod okupacją na początku tej wojny w 22 roku. Książka? Nie, książka w konkretnym wydawnictwie, ale piszę już od jakiegoś czasu, pracuję nad nią, ale jeszcze trochę mi zostało. Myślę, że w ciągu wakacji powinienem ją skończyć. A wracając jeszcze do tej okupacji, to rzeczywiście może trzeba by było zrobić taki większy, dłuższy odcinek, ale to musiałbym też porozmawiać z osobą, która dalej pod okupacją się znajduje. Jak będę na terenie Ukrainy, to spróbuję się z nią połączyć znowu, bo tak zazwyczaj jak tam byłem, to się łączyliśmy. I oczywiście to też, proszę Państwa, nie jest łatwe i to nie jest telefon, tylko to się po prostu gdzieś tam łączy za pomocą pewnego komunikatora. Tak, tutaj pan Lineusz rzeczywiście trafił Setno. To jest akurat region, w którym gdzieś mam jakieś informacje i rzeczywiście w Nowej Kachowce, ogólnie na Chersońszczyźnie nie jest najłatwiej. Tam jest też jakby służbę porządkową często pełnili jak do tej pory żołnierze z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Tam są też wioski, które są pod zarządem czeczeńskim, właśnie oddziałów czeczeńskich i tam, no, tam nie jest dobrze. Ja nawet znam taką osobę, która jeździła przez Białoruś, Czechy, przepraszam, przez Białoruś, przez państwa bałtyckie do Polski i wyjeżdżała stamtąd, natomiast większość tych osób nie chce pod imieniem i nazwiskiem z twarzą się wypowiadać, bo oni dalej jeżdżą, zdarza się, że wracają, z powrotem wyjeżdżają. Niektórzy z nich mają paszporty rosyjskie, więc mogą się poruszać swobodnie i to też jest ważna informacja dla nas, proszę Państwa, że są tacy ludzie, którzy jeżdżą tutaj z powrotem i też potrafią wjechać na teren Polski, mało tego, potrafią przyjechać z obwodu donieckiego pod kontrolą rosyjską na teren Ukrainy. Znam takie osoby. Więc to nie jest tak, że granice są zamknięte, po prostu trzeba jechać z tego terenu okupowanego przez Rosjan, przez Rosję, potem przedostać się przez państwa bałtyckie albo przez Białoruś, ale zazwyczaj przez państwa bałtyckie, no i potem się wjeżdża do Polski, potem z Polski jedzie się na terytorium Ukrainy, to niezależne, na przykład do Kijowa. Są tacy ludzie, którzy tak robią. Książka, reportaże o tym, co widziałem od początku wojny na Ukrainie, 4 lat tak naprawdę mojego pobytu na Ukrainie, tego stałego. Teraz jestem rzadziej, ale też jestem. Zobaczymy, może coś jeszcze na koniec trafi z tego roku, z tego jak jeżdżę, bo na przykład ten lutowy wyjazd był bardzo interesujący i mam nadzieję, że ten majowy też będzie bardzo ciekawy. Bo dosyć ciekawy mam, no plan wyjazdu mam ciekawy. Wiecie, ja obliczyłem ostatnio, że przejechałem ponad 250 tysięcy kilometrów po Ukrainie, zrobiłem samochodem, więc myślę, że mam sporo miejsc, które obejrzałem i sporo miejsc, sporo sytuacji do powiedzenia. To jeszcze raz. Przypominam, że partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB, która nas wspiera i zachęcam Państwa do, jeżeli inwestujecie, pamiętajcie oczywiście o tym, że to Wy ponosicie odpowiedzialność za właśnie za swoje inwestycje i bądźcie przygotowani i przygotujcie się też właśnie, jeśli chodzi o właśnie wiedzę przed inwestowaniem, to najpierw się do tego przygotujcie. Jeśli chcecie, to jest taki specjalny poradnik, właśnie, który pomaga przygotować się do inwestowania i zanim rozpoczniecie inwestowanie, to warto go przeczytać. Macie też link właśnie w opisie tego nagrania. Z kodem Mateusz też dostaniecie właśnie takie szkolenie, więc możecie skorzystać i zanim zaczniecie inwestować, ale sam korzystam z XTB, więc mogę te aplikacje polecić. Jeszcze raz dziękuję też wszystkim patronom za wsparcie, dzięki którym mogę ten kanał prowadzić, mogę tworzyć kolejne live'y, nie muszę się martwić też o to, gdzie mam tworzyć, publikować, tylko mogę teraz pisać książkę, mogę tworzyć ten kanał, jestem za to niezwykle wdzięczny. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronite znajduje się w opisie tego nagrania. A przede wszystkim, jak zawsze, dziękuję po prostu moim widzom za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania. Tych nagrań teraz będzie więcej. Przepraszam was, że było w ostatnim czasie ich mniej, ale to myślę, że wytłumaczyłem wam, dlaczego tak się stało. To odpowiem jeszcze panu Lineuszowi. Ostatnio kilka dni starałem się odpocząć w Katalonii. To było trudne, bo czekałem na te badania, ale trochę myślę, że odpocząłem. Katalonię serdecznie polecam. Odsyłam też do moich mediów społecznościowych. Miałem też stakowanego Twittera, jeśli tego nie widzieliście, X-a przez kilka dni, bo była tak na moje media społecznościowe. Na szczęście tylko Twittera straciłem na chwilę, ale już go odzyskałem, udało się to zrobić. Była też próba ataku na maila. Na szczęście to się też nie udało. Wydaje mi się, że to nasi koledzy ze wschodu stali za tym atakiem. Na szczęście, tak jak mówię, Twitter odzyskany, więc będę tam dalej publikował. Dzięki wielkie za to, że jesteście. Zapraszam w tym tygodniu właśnie na czwartek na rozmowę z Krysią, pewnie na jeszcze jakiś live, jeśli coś się wydarzy istotnego, a na środę patronów na wieczór właśnie na live'a dla patronów dostaniecie maila, dostaniecie informacje na Patronite i będziecie mogli zadać mi jakieś pytania, jakie tylko będziecie chcieli, a ja tymczasem żegnam się z Państwem i tradycyjnie życzę wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.